Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Ascendens Christus in altum, alleluia, alleluia.
Benedykt XVI odwiedził Monte Cassino. Relacja z tego wydarzenia wypełni pierwszą część programu. Następnie ksiądz Arkadiusz Nocoń przybliży postać świętej Urszuli Leduchowskiej. 24 maja na magazyn zaprasza Mateusz Ignacik. Kościół nie istnieje po to, by zastąpić nieobecnego po wniebowstąpieniu Chrystusa, ale by świadczyć o Jego niewidzialnej obecności ukonkretnionej mocą Ducha Świętego. Mówił o tym Benedykt XVI, sprawując przed południem w Cassino Eucharystię z udziałem około 20 tysięcy wiernych. Pozdrawiając mieszkańców tego, jak to określił, zmartwychwstałego miasta, papież przypomniał, że jest ono przykładem cierpień II wojny światowej, czego świadectwem są wojenne cmentarze, zwłaszcza polski, niemiecki i brytyjski.
Nawiązując w homilii do obchodzonej dzisiaj uroczystości wniebowstąpienia, Ojciec Święty wskazał, że Kościół jest wspólnotą pielgrzymów zmierzających ku wypełnieniu mesjańskich obietnic, karmiąc się po drodze Słowem Bożym oraz ciałem i krwią swego Pana. Ten związek między ziemskim życiem a niebiańskim przeznaczeniem wyraził w pełni patriarcha tego regionu, święty Benedykt, ze swoją uniwersalną regułą streszczoną hasłem „Módl się i pracuj”. Papież wyraził uznanie dla obecnej na tych ziemiach benedyktyńskiej tradycji modlitewnej, widocznej także w różnych formach duszpasterstwa.
Drugą zasadą duchowości benedyktyńskiej jest praca. Humanizacja świata pracy jest typowa dla monastycyzmu. Stanowi także przedmiot wysiłków waszej wspólnoty, starającej się być blisko licznych pracowników wielkiego przemysłu obecnego w Cassino i związanych z nim przedsiębiorstw. Wiem, jak krytyczna jest sytuacja wielu robotników. Wyrażam solidarność z tymi, którzy żyją w niepewności, przebywają na przymusowych urlopach, czy wręcz zostają zwalniani. Oby rana bezrobocia, która dolega tym terenom, skłoniła odpowiedzialnych za sprawy publiczne, przedsiębiorców i osoby wpływowe do wspólnego poszukiwania właściwych rozwiązań dla kryzysu zatrudnienia, tworząc nowe miejsca pracy dla ochrony rodzin.
Ojciec Święty przypomniał także potrzebę troski o rodzinę, o młode pokolenia oraz o kulturę i edukację, w tym konieczność nowego humanizmu, który zgodnie z tradycją benedyktyńską poświęcałby szczególną uwagę najsłabszym i zepchniętym na margines. Tymczasem o pokoju jako darze Boga domagającym się od człowieka wewnętrznej odnowy mówił Benedykt XVI na zakończenie liturgii w Cassino. W rozważaniu poprzedzającym maryjną modlitwę okresu wielkanocnego papież nawiązał do motta Pax, umieszczanego nad wejściem do benedyktyńskich klasztorów. Jest to znak wezwania wspólnoty mniszej, by żyć w pełni pokojem jako paschalnym darem Boga.
Jak wiecie, w czasie mojej niedawnej podróży do Ziemi Świętej stałem się pielgrzymem pokoju, a dzisiaj na tej ziemi naznaczonej charyzmatem benedyktyńskim mam okazję jeszcze raz podkreślić, że pokój w pierwszym rzędzie jest darem Boga, a zatem jego siła leży w modlitwie. Dar ten jednak został powierzony ludzkiemu zaangażowaniu. Także niezbędną do jego realizacji energię można czerpać z modlitwy. Dlatego podstawową rzeczą jest pielęgnowanie życia modlitwy dla zapewnienia społecznego postępu w pokoju. Raz jeszcze dzieje monastycyzmu uczą nas, że rozkwit cywilizacji poprzedzony jest codziennym wsłuchiwaniem się w Słowo Boże, mobilizując wierzących do osobistego i zbiorowego wysiłku, jakim jest walka z wszelkim egoizmem czy niesprawiedliwością. Tylko nauczywszy się, dzięki łasce Chrystusa, walczyć i zwyciężać zło w sobie i w relacjach z innymi, możemy stać się autentycznymi budowniczymi pokoju i postępu cywilizacyjnego.
O potrzebie modlitwy o pokój w Europie, której patronem jest święty Benedykt, papież mówił także pozdrawiając pielgrzymów innych języków, w tym Polaków.
Po południu udam się na polski cmentarz, aby uczcić pamięć wszystkich żołnierzy różnych narodowości, którzy dali świadectwo odwagi, tu ponieśli śmierć za wstawiennictwem świętego Benedykta prośmy Boga, abyśmy dzięki modlitwie i pracy odkrywali nowe przestrzenie wolności i by trwał pokój w Europie i na całym świecie.
Po zakończeniu liturgii w Cassino Benedykt XVI udał się na obiad do klasztoru Monte Cassino. Po drodze zatrzymał się na chwilę przy Domu Miłosierdzia, nowym ośrodku pomocy potrzebującym, który poświęcił. Popołudniowy program wizyty Benedykta XVI na Monte Cassino objął spotkanie z miejscowymi mnichami, nieszpory z udziałem przedstawicieli różnych wspólnot benedyktyńskich oraz nawiedzenie pobliskiego cmentarza polskiego.
W homilii podczas nabożeństwa w bazylice na Monte Cassino papież nawiązał do hasła towarzyszącego herbowi klasztoru – Successa Virescit – ucięte drzewo zazieleniło się. Odniósł je do wydarzeń sprzed 65 lat, gdy wojna pozostawiła klasztor w gruzach, jednak odrodził się on z nową mocą. Słowa te wskazują też na fundamentalną dla chrześcijańskiego życia prawdę, że odtąd żyjemy już nie dla siebie, ale dla Chrystusa, który dla nas umarł i zmartwychwstał. Wzorem tego jest święty Benedykt, mocno chodzący po ziemi, a zarazem sercem przebywający w niebie. Dzięki tej łasce mógł on wcielić ideał życia dla Chrystusa we wspólnocie mniejszej, gdzie panowała harmonia między nadprzyrodzonością a stworzeniem, kontemplacją a pracą.
Nie przez przypadek słowo Pax wita pielgrzymów i gości u furty tego opactwa, odbudowanego po straszliwym kataklizmie II wojny światowej. Wznosi się ono niczym ciche wezwanie do odrzucenia wszelkiej przemocy dla budowania pokoju. W rodzinach, we wspólnotach, między ludami i pośród całej ludzkości. Święty Benedykt wzywa każdego, kto wspina się na tę górę, do poszukiwania pokoju i dążenia do niego.
Ojciec Święty dodał, że benedyktyńska duchowość daje też konkretne wskazania co do sposobu budowania pokoju i zachowania jedności ducha. Ich symbolami są krzyż, znak prawa Chrystusowego, księga, synonim kultury oraz pług, metafora pracy, a zarazem panowania nad materią i czasem. Jak przed wiekami, tak i dziś są to mocne punkty oparcia dla ewangelizacji i wspierania człowieczeństwa.
Grazie all'attività dei monasteri.
Dzięki działalności klasztorów wyrażającej się w trojakim codziennym zaangażowaniu w modlitwę, studium i pracę, całe narody kontynentu europejskiego zaznały prawdziwego wyzwolenia i dobroczynnego rozwoju moralnego, duchowego i kulturalnego. Wdrażając się do poczucia ciągłości z przeszłością, do konkretnego działania na rzecz dobra wspólnego, do otwartości na Boga i nadprzyrodzoność. Módlmy się, aby Europa umiała doceniać spuściznę zasad i ideałów chrześcijańskich, która jest olbrzymim bogactwem kulturowym i duchowym.
Modlitwa za poległych na wszelkich wojnach zabrzmiała po południu na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino. Był to ostatni punkt papieskiej wizyty.
Na cmentarzu był obecny arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski. Benedykt XVI modlił się o wieczną radość dla zmarłych i o pociechę dla tych, którzy wciąż doświadczają wojny w naszych czasach. Prosił o wylanie Ducha Świętego na ludzkość, aby zrozumiała, jak wielkim skarbem jest pokój i budowała przyszłość świata na szacunku do życia.
Święty Tygodnia.
Urszula Leduchowska.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
Dwudziestego maja wspominamy w Kościele Polskim świętą Urszulę Leduchowską, dziewicę. Urodziła się 17 kwietnia 1865 roku w austriackiej miejscowości Losdorf, gdzie z powodów politycznych osiedli jej rodzice. Na chrzcie otrzymała imię Julia i była drugą córką Antoniego Leduchowskiego i Józefiny Zalizizer, z pochodzenia Szwajcarki. Dzieciństwo Julii było bardzo szczęśliwe, co nie znaczy, że zupełnie beztroskie. Rodzice dbali, aby wszystkie ich dzieci były dobrze wykształcone. Już w dzieciństwie Julia znała trzy języki obce. co w późniejszym życiu będzie jej wielką pomocą. Poza wykształceniem zwracano też uwagę na dobre wychowanie. Uczono dzieci grzeczności, wrażliwości na potrzeby biednych i chorych. Uczono patriotyzmu. Pomimo pobytu na obczyźnie, dzieci państwa Leduchowskich znały doskonale historię Polski i jej tradycje. Szczególny nacisk kładziono jednak na przekazanie dzieciom żywej wiary. Już po latach matkę Józefinę nazywać się będzie Matką Świętych, ponieważ dwoje z jej dzieci, Julia i Maria Teresa, dostąpi chwały ołtarzy, a syn Włodzimierz, późniejszy generał jezuitów, jedna z najwybitniejszych postaci tego zakonu, umrze w opinii świętości. W wieku 17 lat Julia wraz z rodzicami wraca do Polski. Wkrótce potem umiera jej ojciec. Młoda dziewczyna toczy ciężkie boje duchowe. Z jednej strony łzy mamy, którą bardzo kocham, pisze w liście do przyjaciółki, a z drugiej głos Pana, który mnie wzywa. Idzie za głosem Pana. Mając 21 lat, wstępuje do klasztoru Urszulanek w Krakowie, gdzie otrzymuje imię Maria Urszula. Po złożeniu ślubów podejmuje pracę nauczycielską w prowadzonej przez siostry szkole. Uczy przedmiotów ścisłych i języków obcych, historii sztuki i literatury, udziela lekcji malarstwa. W roku 1907 wyjeżdża do Sankt Petersburga, gdzie podejmuje pracę wychowawczą w polskim gimnazjum. Wydalona z Rosji 4 lata później udaje się do Skandynawii, gdzie między innymi opiekuje się polskimi sierotami i działa na rzecz niepodległości Polski. W roku 1920 wraca do ojczyzny. Zakłada zgromadzenie sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, nazywane popularnie od koloru habitów Urszulankami Szarymi. Celem zgromadzenia ma być kontemplacja zbawczej miłości Chrystusa i uczestniczenie w Jego misji przez wychowanie, nauczanie i służbę najbardziej potrzebującym. Najskuteczniejszym zaś narzędziem do realizacji tych celów wzajemna miłość i uśmiech. Z pism świętej Urszuli Leduchowskiej. Podaję siostrom rodzaj apostolstwa, które nie domaga się od was ciężkiej pracy, wielkich umartwień i trudów, a które szczególnie dzisiaj w naszych czasach bardzo jest pożądane, potrzebne i skuteczne, a mianowicie apostolstwo uśmiechu. Uśmiech rozprasza chmury nagromadzone w duszy i mówi o szczęściu wewnętrznym duszy złączonej z Bogiem, mówi o pokoju czystego sumienia. Uśmiech na Twej twarzy pozwala zbliżyć się do Ciebie bez obawy, aby o coś poprosić, o coś zapytać, bo Twój uśmiech już z góry obiecuje chętne spełnienie prośby. Nieraz Twój uśmiech może wlać do duszy zniechęconej jakby nowe życie, nadzieję, że nastaną lepsze czasy, że nie wszystko stracone, że Bóg czuwa. Ciężkie dziś życie, pełne goryczy, i Bóg sam zarezerwował sobie prawo uświęcania ludzi przez krzyż. Nam zaś pozostawił zadanie pomagania innym w tej bolesnej wędrówce po drodze krzyżowej przez rozsiewanie wokół małych promyków szczęścia i radości. Ksiądz Mirosław pracował w Rosji po upadku komunizmu. Zakładał parafię, budował kościół. Do pomocy miał wolontariuszy, młodzież, którą kiedyś katechizował. Chętnych było wielu, tłumaczył mi, ale zabierałem tylko tych, którzy spełniali trzy warunki. Jakie? Poza przynajmniej bierną znajomością języka, musieli umieć jeszcze dobrze śpiewać. Tu w Rosji to bardzo ważne, uśmiecha się. Ale to, co najważniejsze, musieli być szczęśliwi. Szczęśliwi? Oczywiście. Musisz wiedzieć, że w tym kraju, który miał za sobą 70 lat komunizmu, w którym alkohol i aborcja uczyniły ogromne spustoszenie, niektóre kobiety dopuściły się tutaj nawet kilkunastu aborcji. W tym kraju nie ma miejsca na smuteczki, na przykre miny. Ktoś, kto ma problemy z sobą, niech lepiej zostanie w kraju. Niech nie jedzie na misję do Rosji. Smutku oni mają już dość w sobie samych.
Człowieczy los nie jest bajką ani snem. Człowieczy los...
Uśmiech odsłoni przed tobą 7 codziennych cudów świata. Tęczowym mostem zapłonie nad dniem, co ulata. Marzeniom skrzydeł doda, wspomnieniom urody. Pomoże strudzonemu pokonać przeszkody. Uśmiechaj się. Do każdej chwili uśmiechaj. Na dzień szczęśliwy nie czekaj. Bo kresu nadejdzie czas, nim uśmiechniesz się chociaż raz.
Uśmiechaj się, do każdej chwili uśmiechaj. Na dzień szczęśliwy nie czekaj, bo kresu nadejdzie czas, nim uśmiechniesz się chociaż raz. Śmiech odsłoni przed tobą.
Urszula Leduchowska przez całe życie spieszyła z pomocą potrzebującym i troszczyła się o zbawienie swoich wychowanków. Wyrosła w patriotycznej rodzinie, ani na moment nie przestała też służyć swojej ojczyźnie, wykorzystując każdą okazję, aby w czasie zaborów przypomnieć o jej istnieniu. Przez prawie 3 lata wygłosiła około 80 odczytów w wielu miastach Danii, Szwecji i Norwegii. Przemawiając na Akademii w Sztokholmie, mówiła tak sugestywnie o miłości ojczyzny, że jeden z uczestników spotkania, Egipcjanin Farid Bey, zachwycony jej wystąpieniem, poprosił o tekst wypowiedzi. Chciałbym wysłać go do Egiptu, aby Egipcjanki nauczyły się kochać ojczyznę tak, jak pani kocha Polskę. Polska tym razem potrafiła odwdzięczyć się swojej patriotce. 20 czerwca 1983 roku w Poznaniu papież Jan Paweł II beatyfikował matkę Urszulę jako pierwszą Polkę beatyfikowaną na ojczystej ziemi. 6 lat później, w roku 1989, jej zachowane od zniszczenia ciało przewieziono z Rzymu do wolnej Polski. Boże, Ojcze miłosierny, Ty powołałeś świętą Urszulę do naśladowania Twojego Syna, którego posłałeś na świat, aby głosił dobrą nowinę i dał życie wszystkim. Spraw, abyśmy za jej przykładem i przez jej wstawiennictwo przyczyniali się do zbawienia naszych braci. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Była to audycja
Święty Tygodnia
w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia.
Tu Radio Watykańskie. W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.